Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
Piotr Topuliński, dzień dobry. Polska według danych Europejskiego Urzędu Patentowego znajduje się dopiero w czwartej dziesiątce krajów pod względem liczby złożonych wniosków patentowych na milion mieszkańców. Relacje nauki i biznesu to jeden z tematów Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Za nami kolejne już wydarzenie, podczas którego spotkali się ze sobą naukowcy i przedsiębiorcy, a także urzędnicy i politycy, by porozmawiać o tym, co dzieje się między uczelniami a sektorem biznesu, co się nie dzieje mimo wielu rozmów i jak tę sytuację zmienić. Nauka i szkolnictwo wyższe, a PKB to jedno z badań, do których odwołali się uczestnicy jednej z debat, o której dziś mówić będziemy w naszej audycji nieco szerzej. Wspólnie z pięcioma uczelniami ekonomicznymi w Polsce udało się przygotować takie badania, z których wniosek pozostaje jeden, ale może oddajmy głos ekspertom. Profesor Celina Olszak, rektorka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, apeluje do przedsiębiorców.
Proszę nie bać się nauki, nie bać się inwestować w naukę. Wyniki tego raportu jednoznacznie pokazują, że dzisiaj inwestycja w naukę to jest chyba jedna z lepszych inwestycji, jaką sobie możemy wyobrazić. Już dzisiaj powiedziano, że jedna i z tego raportu, z naszych badań empirycznych, które objęły blisko 20 lat, wynika jednoznacznie, że występuje istotna korelacja pomiędzy nakładami na naukę a wzrostem produktu krajowego brutto. Jedna złotówka zainwestowana w naukę przyczynia się do wzrostu PKB w przedziale od 8 do 13 zł. Oczywiście jest to inwestycja długookresowa. Takich inwestycji dzisiejsza nauka absolutnie potrzebuje. Myślę tutaj głównie o badaniach podstawowych. Jeśli sobie, proszę Państwa, przypomnimy, jak rozwijał się przemysł, polska gospodarka, to wyraźnie widać, że podstawą rozwoju gospodarczego zawsze były badania podstawowe. One oczywiście obarczone są sporym ryzykiem, efektów od razu nie widać, często na te efekty trzeba oczekiwać wiele lat. Stąd też być może taka obawa i wielu decydentów, ale także i polityków inwestowania właśnie w takie projekty, bo wyników nie osiągnie się w ciągu 2 czy 3 lat, czy w czasie danej kadencji. Jako środowisko akademickie, ale także i gospodarcze, my nie mamy dzisiaj innego wyjścia, jak rzeczywiście zainwestować w naukę. Bo cóż okazuje się, z tego raportu również płyną takie wnioski, że oczywiście polska gospodarka w ostatnich latach rozwijała się bardzo dobrze. Po 1989 roku przeżyliśmy transformację, którą można przyrównać do szoku. Ale na czym polegała ta transformacja? Wykorzystano, powiedziałabym, takie tradycyjne czynniki, które powodują, że każdą gospodarkę w oparciu właśnie o te czynniki można zdynamizować. Było to po 1989 roku, jak wiemy, uwolnienie cen, wprowadzenie konkurencyjności. W Polsce siła robocza była stosunkowo tania. Dodatkowo zadziałały efekty konwergencji, doganiania. Weszliśmy do Unii Europejskiej i te wszystkie czynniki powodowały, że polska gospodarka dzisiaj należy do jednych z prężniej rozwijających się w Europie. Ale cóż się okazuje, że te czynniki pomału przestają wystarczać, że ich jak gdyby moc już nie jest taka istotna, jak było wcześniej. Aby dalej rozwijać naszą gospodarkę, właśnie pokazujemy, że inwestycja w naukę, w badania może być tym motorem i nowym czynnikiem wzrostu gospodarczego.
W audycji rozmawiamy dzisiaj o Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, o jednej z debat, w której poświęciliśmy czas kontaktom nauki i biznesu. Było o spojrzeniu naukowców, teraz spojrzenie przedsiębiorców, a dokładniej branży farmaceutycznej. Dla nas jest istotne, jak inwestujemy pieniądze, zaznacza Agnieszka Dekty-Burska, członkini zarządu Polfarmy. Za przykład podaje współpracę ze studentami i badaczami.
Również mamy własną szkołę, taką zawodową w Starogardzie, gdzie właśnie kontynuujemy taką praktyczną współpracę ze studentami, z uczniami. Jednym z wyzwań jest na przykład kwestia edukacji. Przyznajemy, że pod względem naukowym studenci czy doktoranci, którzy do nas przychodzą, oni są bardzo dobrze przygotowani, natomiast pod względem innych umiejętności, project management, HR-owym, prawnym, tu jest bardzo dużo do zrobienia, także to są osoby, które no, u nas się uczą tego, jak prowadzić projekty, no takie projekty, które im się również przydają później w dalszej karierze. Współpraca z instytutami, współpraca z lekarzami, z farmaceutami, prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną właśnie akcję taką wymiany doświadczeń, również wymiany doświadczeń w tym, żeby te wspólne projekty były lepiej prowadzone, ponieważ również dla nas jest to kwestia mindsetu, zrozumienia tego, jakie są uwarunkowania nauki, a jakie są uwarunkowania biznesu, bo one się jednak różnią i musimy znaleźć jakieś pole do elastyczności. Prace naukowo-badawcze polegają na tym, że raz wyjdzie, a raz nie wyjdzie. I jak nie wychodzi, to dla nas jest dosyć istotne, żeby wcześniej stwierdzić, niestety projekt nie idzie i musimy się z niego wycofać, albo musimy znaleźć inne rozwiązanie, albo innego partnera komercyjnego. No, prawdę powiedziawszy, to jest takie wyzwanie zarówno ze strony organizacji rządowych czy państwowych, które pieniądze przeznaczają, jak również ze strony nauki, ponieważ czasami spotykamy się z takimi sytuacjami, że instytut chciałby dalej kontynuować, ponieważ publikacja, ponieważ jest zobowiązanie, albo na przykład no, nie ma tej osoby, która by podjęła decyzję, dobrze, projekt nie będzie dalej szedł. My jesteśmy przedmiotem różnego rodzaju audytów, sprawdzań, analiz. Muszę powiedzieć, że w okresie przedwyborczym tych kontroli było jeszcze więcej. Z każdej strony, no nie powiem, że to jest zniechęcające, ale biurokracja, brak pewności prawa, brak procesów jest również takim elementem, który zniechęca.
W audycji dzisiaj Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, nauka i biznes współpracujące ze sobą. W idealnej sytuacji powinno być więcej patentów, a w realu mamy tak, że wiele o tym dyskutujemy, a nieco mniej robimy. Choć uczestnicy dyskusji poświęconej właśnie temu zagadnieniu dzielili się pewnym optymizmem. Posłuchajcie dr Anny Kasprzak-Czelej z UMCS-u, to także wiceprezes zarządu Medical Inventi. No i tutaj mamy spojrzenie na biznes i naukę nieco w jaśniejszych barwach rozpisaną.
Brak zrozumienia zaczyna się bardzo wcześnie, a mianowicie w jakim momencie przedsiębiorstwo będzie zdecydowane na przejęcie pewnych badań, wykupienie nawet badań od uczelni i ich kontynuowanie. Wtedy, kiedy pewien standard tych badań będzie już zapewniony na samym początku. Chodzi o zgodność z pewnymi normami ISO przy prowadzeniu badań, nawet tych badań podstawowych. To nie zawsze występuje, co zauważyliśmy na własnym przykładzie, warto pewne rozwiązania komercjalizować, bo do nas zgłaszają się czasami wynalazcy, że mają nawet na wysokim poziomie rozwinięty wynalazek i chcą go skomercjalizować, natomiast sam proces decyzyjny i przekonywania jednostek będących właścicielem tego rozwiązania jest długi i żmudny i to kryterium przyznaję, że nam pomaga. Patrzenie na całą pulę tych środków finansowanych z zewnątrz trochę jest niekorzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak jak nasze. Dlatego, że my tych usług badawczych mamy mnóstwo. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie sfinansować badań, zwłaszcza na tych pierwszych etapach. W związku z tym my korzystamy, naszą naturalną potrzebą jest współpraca z uczelniami, ale te projekty, które my finansujemy, są stosunkowo małe i one dla uczelni jako całości, czy nawet dla naukowców, którzy realizują te projekty, są mało istotne. I chciałabym zwrócić uwagę, że może nie problem tkwi też w ocenie całej uczelni, czyli tak naprawdę na punkcie tym deklaratywnym, wysoko, wszyscy się zgadzamy. Natomiast chodzi o to, żeby też z tą oceną zejść niżej na poziom tych osób, które wykonują, realizują te konkretne projekty dla przedsiębiorstw.
I jeszcze jeden głos eksperta: postawiłbym większy nacisk na jakość, doskonałość projektów, a mniej na samą punktozę i liczbę punktów przyznawanych w różnego rodzaju konkursach. A do tego same pieniądze problemu nie rozwiążą. Tak mówił dr Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Ostatnio jeden z prezesów moich czterech spółek, NCBR ma cztery spółki, ostatnio napisał taki artykuł, mianowicie napisał artykuł, gdzie teza była taka: habilitacja albo rzeczywiste osiągnięcia naukowe. Wybór należy do każdego. Więc nie można zastąpić rzeczywistych osiągnięć naukowych światowych habilitacją. Jest zresztą za zlikwidowaniem habilitacji. Jeśli chodzi o finansowanie publiczne działalności naukowej, rzeczywiście 1/3 pochodzi od państwa, 2/3 od przedsiębiorstw, są współczynniki i proszę państwa, tak jest i tak musi być. Tak wszędzie jest, że sfera publiczna dofinansowuje i finansuje inwestowanie w badanie i rozwój. Pytanie, czy lepiej by było, gdyby było 50/50? No nie wiem. Proszę państwa, oczywiście tak się łatwo to nie przekłada, że dołożymy pieniędzy, będzie po prostu lepiej. Moim zdaniem nie ma takiego prostego przełożenia. Państwo powinno zachęcać sektor prywatny poprzez na przykład koinwestycje. Druga moja spółka to jest NIF, NCBR Investment Fund, która koinwestuje, szuka sobie partnerów na rynku i 50/50 inwestuje w rokujące przedsięwzięcia, inwestycje. Audyt jest robiony przez tą spółkę partnerską z rynku, due diligence. Długookresowo innowacje się opłacają. Przypadek Airbusa, tutaj wiadomo, że przestał inwestować i ma problemy. 120 naszych beneficjentów jest notowanych na giełdzie, na GPW. Problemy polskiej nauki, moim zdaniem, to nie są tylko problemy finansowe. Dofinansowanie nauki nie załatwi wszystkich problemów. Amen.
Na koniec naszej rozmowy tylko dodam, była to część Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Całą tę debatę możecie znaleźć w internecie. Zachęcam także do śledzenia Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, bo co jakiś czas pojawiają się tam głosy, a to środowiska naukowego, a to biznesowego. Co można zrobić więcej, lepiej, intensywniej, jeśli chodzi o tę współpracę, jeśli chodzi o patenty czy przedsiębiorczość akademicką. Zachęcam także do obserwowania podcastu 3 grosze o ekonomii. Tam cała nasza audycja i poprzednie spotkania było m.in. o edukacji finansowej, o tym, co możemy wyciągnąć ze swoich banków, nie chodzi mi o pieniądze, a o wiedzę, a w kolejnej audycji będziemy rozmawiali o inwestowaniu, tego co już na kontach mamy. Piotr Topuliński, do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.